każdy niedzielny poranek. Magazyn wiejski.
Dzień dobry, w magazynie wiejskim wita słuchaczy Andrzej Krystek, a za chwilę kolejno posłuchamy o sztandarze dla Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Podsumujemy, chociaż częściowo, sezon zbioru owoców. Najdłużej jednak będzie o skutkach suszy na kujawsko-pomorskich polach. Odwiedzimy więc i przyjrzymy się dokładniej uprawom doświadczalnym w Grubnie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, także o powołaniu i pracy komisji gminnych szacujących straty na polach i przewidywanej pomocy dla poszkodowanych rolników. Będzie też agroserwis. Cały niemal piątek upłynął w przysieku na uroczystościach związanych z nadaniem Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej sztandaru z okazji stulecia niepodległości, ale także i z okazji okrągłego jubileuszu 90-lecia powołania izb rolniczych w Polsce. Przy telefonie pan Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Sztandar, no to jest właściwie podsumowanie jakiegoś już sporego okresu działalności na rzecz rolnictwa.
Tak, 22 lata okresu działalności na rzecz rolników Pomorza i Kujaw. To jest moment taki, w którym trzeba właśnie uświęcić go nadaniem sztandaru. Tym bardziej, że trudno sobie wyobrazić lepszy moment jak stulecie odzyskania niepodległości. Przy Sieku świętowaliśmy właśnie stulecie, a szczególnie wskazaliśmy udział chłopów w odzyskaniu niepodległości. Przecież Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest spadkobiercą chłopstwa, która walczyło o niepodległość Polski. Bo już przecież Maria Konopnicka w swoim utworze Idą Króle pisała, że najdzielniej walczą króle, a najgęściej giną chłopy. I tak to niestety było w historii Polski, że największą ofiarę krom krwi ponosili polscy chłopi. Oczywiście Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, a więc samorząd rolników, musimy wskazać i pokazać rolę chłopstwa w odzyskaniu niepodległości. I to była pierwsza część uroczystości, przewodnia część i oczywiście nadanie sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej, bo trudno sobie wyobrazić lepszy moment, jak właśnie stulecie niepodległej. Sztandar nosił hasła bardzo aktualne i przede wszystkim z jednej strony napis w służbie rolnikom Pomorza i Kujaw świadczył o służebnej roli Izby Rolniczej, a z drugiej strony odnosił się do stulecia niepodległości i napis Bóg, honor, ojczyzna, a więc uniwersalne wartości.
Może sięgniemy jeszcze do historii, jak ten ruch izb rolniczych na naszym terenie się prezentował, wszak tutaj jednak nie było jednolitego współcześnie województwa. Było województwo pomorskie ze stolicą w Toruniu i część wielkopolskiego ze stolicą w Poznaniu.
Tak, my jesteśmy województwo kujawsko-pomorskie, podlega działalności dwóch miejsc przedwojennych, a więc pomorskich. Przetrwała jeszcze kamienica na ulicy Kronowica 17, która była własnością Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu. Jest siedziba i przetrwała siedziba Izby Rolniczej w Poznaniu. Izby Rolnicze powstały dekretem prezydenta Mościckiego i mają dzisiaj 90 lat. W marcu kończyły 90 lat, 23 marca. Tym dekretem zostały powołane. Tak, że ówcześni politycy rządzący Polską tuż po odzyskaniu niepodległości, bo już 10 lat po odzyskaniu niepodległości, powołali samorząd rolniczy. Widzieli potrzebę edukacji społeczeństwa rolniczego, wsi, chłopstwa właśnie przez samorząd rolniczy. Samorząd rolniczy miał szkoły rolnicze, to samorząd rolniczy miał doradztwo rolnicze, niósł płomień kultury na wieś. Dlatego była walka o to, żeby doradztwo rolnicze było w samorządzie. Niestety jest w ministerstwie. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby to samorząd rolniczy zawiadywał doradcę rolniczy.
Trzeba przyznać, że nieco inne kompetencje miała przedwojenna Izba Rolnicza niż obecna, działająca już po 1989 roku.
Tak, rzeczywiście. Kompetencje Izby Rolniczej, zadania Izby Rolniczej przedwojennej były dużo, dużo większe, bo miały właśnie doradztwo. Większość izb rolniczych nie ma atrybutu doradztwa. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, praktycznie jako jedyna w kraju, tworzyła drugi pod względem siły ośrodek doradztwa w naszym województwie. To my mamy biura powiatowe, mamy pracowników, którzy doradzają, piszą biznesplany, wypełniają wnioski rolnikom. Poszliśmy w kierunku tworzenia doradztwa rolniczego. Okazało się, że to była dobra decyzja, bo my jako jedyni doradztwo prawne rolnicze, czyli mamy dwóch mecenasów, którzy służą nieodpłatnymi poradami prawnymi dla rolników. Jest to bardzo istotne doradztwo. Budowaliśmy etapami, ono jest bardzo ważne. W związku z tym, tak jak powiedziałem, przejęliśmy trochę kompetencji, rozepchnęliśmy się na tym rynku kompetencji i w tym kierunku upatruję sukces Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, który się dokonał.
Czy jeszcze jakieś plany są tego typu, właśnie rozszerzające kompetencje, czy też zadania?
Ja nie ukrywam, że izby sąsiedzi, izby wojewódzkie, każda działa inaczej. My poszliśmy w kierunku doradztwa. Jest to bardzo trudny kierunek, bo wymaga zatrudnienia sporej ilości dobrych fachowców. Mamy przecież 31 pracowników na 20 chyba trzech etatach. To jest poważne obciążenie do budżetu, ale to jest też możliwość spełniania służebnej roli dla rolników. Ja tak odczytuję zadanie samorządu rolniczego i w tym kierunku prowadziłem przez te kadencje, w którym zawiaduję Izbą Rolniczą, Izby Rolnicze, że Izba Rolnicza ma służyć swoim członkom, czyli wszystkim rolnikom województwa kujawsko-pomorskiego.
Zdarzyło nam to pachnący chlebem dom z roześmianą buzią twą.
To co mam, to co się zdarzyło nam, twój policzek kiedy mrósł na pierzynie wielki wóz.
Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko staje nam, byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam. Co się zdarzyło nam, całe Tatry wzdłuż i wrzesz, tęcza wstążki, kiedy deszcz.
To co mam, to co się zdarzyło nam, zmierzchy z nagłym brakiem tchu, noce bez godziny snu.
Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko staje nam, byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam. Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko staje nam, byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam.
Już powoli można podsumowywać sezon zbioru owoców w naszych ogrodach, na plantacjach, w sadach, zaczynając od nieudanego niestety sezonu zbioru truskawek w tym roku. Jak je ocenia pani Mariola Markiewicz, która wraz z mężem prowadzi plantację w Buszkowie koło Bydgoszczy?
No niestety narzekać nie lubię, ale nic dobrego się nie da powiedzieć o tym sezonie truskawkowo-czereśniowym. Z powodu suszy ciężko było uzyskać dobrą jakość owoców, dobrą trwałość.
Wręcz gotowały się na krzakach.
Niestety były tak sparzone, że trzeba było się ratować podlewaniem z góry, a to też niedobry sposób, bo skwar plus woda z głębinówki powoduje też skutki uboczne, szok termiczny dla rośliny rozgrzanej, więc nie było dobrego sposobu w tym roku, żeby uzyskać piękne, dorodne truskawki.
I wydajność.
Bardzo mała wydajność, niewielki owoc, niskie ceny, bo jak zwykle, jak nie ma przymrozków, to jest u nas ta produkcja polska jest potęgą we wszystkich roślinach jagodowych, czy truskawki, czołówka światowa, czy porzeczka czarna, czołówka światowa, wiśnie, czereśni, też posadzimy na szczęście dobre odmiany i dzięki temu udaje się sprzedać towar, ale trzeba mieć rękę na pulsie, wszystko obserwować, bo tyle szkodników teraz jest w Polsce, często nadjechały, nadleciały do nas samolotami z importowanych czereśni, nie było kiedyś tych szkodników w Polsce. Teraz są, trzeba mieć pułapki w sadzie, obserwować i reagować, jak się pojawi dany szkodnik.
Do tego szpaki, nasze tradycyjne szkodniki.
Tak, ze szpakami w tym roku, no, wczesne czereśnie zżarły wszystkie. Natomiast te późne, które mam w sadzie, w większości, udało mi się ochronić dzięki instalacji biosonicznej, czyli mam nagrane takie głosy atakowanych szpaków i drapieżnych ptaków. To wszystko jest bardzo wzmocnione przez głośniki.
I skutkowało, bo wiem, że szpaki bardzo szybko się przyzwyczajają.
No tak, ale w tym roku ta pogoda sprawiła, że te szpaki tak nie atakowały. Nie wiem, z czego to wynika. Czy poszły do lasu, bo było im za gorąco, czy jakiś cykl przez te upały rozwoju szpaku był inny, te młode się może wylęgły w innym czasie, żarłoczne, więc w tym roku zarówno u nas, jak i u innych sadowników jakoś sobie radziliśmy.
Nawet niepotrzebni byli sokolnicy i sokoły?
No, walczyłam o nich, chciałam ich zdobyć, ale było bardzo ciężko. Wyjechali za granicę, inni na borówki poszli, jeszcze inni na lotniska. I tak się złożyło, że zostałam bez sokolników, ale dzięki temu zaoszczędziłam pieniądze, ponieważ to jest bardzo droga usługa, wspaniała, piękna, bo ekologiczna. Sokół czy jastrząb wypatruje, krąży nad sadem i odstrasza szpaki cichutko i skutecznie, ale w tym roku nie miałam sokolników, tylko nagrania kupione w takiej firmie, która się tylko tym zajmuje i to zdało egzamin w tym roku.
Z tego wynika, że jeśli chodzi o truskawki, to nim się na dobre zaczęły, to się skończyły i podobnie z czereśni.
Czereśni już też u mnie, przynajmniej w moim sadzie, mimo że mam późne odmiany, już nie ma śladu. Miałam włączone komory chłodnicze i przetrzymałam ostatnie kilka dni w komorze, ale już czereśni nie będzie, tym bardziej nie będzie truskawek. Być może jeszcze inni mają jakieś późniejsze odmiany, bo są takie, ale to są różnice dosłownie kilkudniowe i podejrzewam, że się czereśnia na rynkach hurtowych szybko skończy, a w związku z tym i na straganach. Chyba, że będzie z importu, bo my na północy Polski zawsze wszystko mamy troszeczkę później. Ale być może będziemy z krajów skandynawskich sprowadzać, nie wiem. Jeżeli będą czereśnie, to będą na pewno albo z importu, albo będą z chłodni. Są teraz takie możliwości, sama z nich korzystałam. Kupuje się takie woreczki z Izraela, foliowe, których zamyka się. Do każdego gatunku jest inny woreczek. Do truskawki inny, do czereśni inny, do borówki inny, do wielu gatunków inny. Każdy ma jakąś inną przepuszczalność i tam jak po zamknięciu woreczku na przykład czereśni, tworzy się taka atmosfera kontrolowana i te czereśnie mogą być przetrzymywane dość długo i to ja sprawdziłam wielokrotnie w latach poprzednich, więc w razie jakiegoś krachu na rynku, braku zbytu, mogę takie owoce przetrzymać właśnie w tych specjalistycznych woreczkach, które są bardzo kosztowne, ale zdają egzamin i ten kryzys na rynku przetrzymuję przez to, że właśnie mam chłodnie, mam komory, temperaturę ustawiam blisko 1-2 stopnie plus te woreczki i można jakoś przetrzymać. W tym roku ceny truskawek w hurcie nie były wysokie, ale no nie ma co liczyć na wyższe, chyba wyższe już nie będą. O tyle, że praca ludzka jest droga, bardzo trudno pracownika. Co roku te stawki za zbiór idą w górę, więc nie może być to owoc zbyt tani, bo jest po prostu droga praca ręczna. Nie można tego zmechanizować, tak jak na przykład porzeczkę. A jeżeli chodzi o czereśnie, to też w tym roku były stawki 50% wyższe jak w ubiegłym roku i ciężko było ludzi do pracy znaleźć, chociaż to jest praca łatwiejsza, bo jakby plecy wyprostowane. My na szczęście mamy drzewka na podkładkach karłowych i nie musimy jakichś drabin używać. I to jest bardzo wygodne dla pracownika i bezpieczne. Nie ma możliwości, żeby tam ktoś spadł i się tam coś sobie zrobił. Ale te koszty robocizny rosną. Czereśnie sprzedawałam w hurcie, w cenach hurtowych. To było od 3 zł, 4,50 i maksymalna cena za kilogram to była 5 zł w hurcie przy zakupie większej ilości. W detalu 7 zł, czyli nie są ceny wygórowane. No jest tego towaru na rynku dużo, nie można sobie poszaleć, nie można cen zawyżać. Wolę mieć niższy zysk, ale większy obrót, no ale już drzewa są puste.
Przed nami jeszcze maliny.
Przed nami maliny, przed nami jeszcze sadzenie rozetek truskawkowych do multiplatów, do doniczek. Przed nami troska o mateczniki, trzeba non-stop wodę lać, żeby było jesienią co kopać. W takiej suszy, to kto nie ma deszczowni, nie ma własnej studni głębinowej, no to może plantację zaorać, bo po prostu wszystko by uschło. Więc my tą wodę lejemy dzień i noc, ciągle zmieniając tylko położenie deszczowni, żeby ratować, żeby było co kopać. Dlatego, że z sadzonek truskawek słyniemy i możemy klientów zawieść. Będą zamówienia, nie byłoby towarów, byłoby to bardzo niedobrze, więc cały czas dbamy o te mateczniki. Maliny, owszem, zaczną się nasze jesienne odmiany za jakieś 2 tygodnie. Wszystko będzie to jesienne, to będzie pełnia lata, bo wszystko jest bardzo w tym roku przyspieszone. Kupiliśmy taką odmianę nową, nazywa się Delniwa, to jest polska odmiana, wyhodowana przez panią doktor Agnieszkę Orzeł z hodowli niwa. Już jest przetestowana i w gruncie, i w tunelach foliowych. Jest odmiana towarowa, oczywiście również dla działkowców. Po pierwsze jest odporna na wiele chorób, na wirusy, bardzo plenna, o dużych owocach, wcześniejsza od polany i od polki. Właśnie te wirusy w tamtych odmianach starszych były dużym problemem. Ta odmiana na razie wskazuje na to, że będzie odporna na tą karłowatość. Cieszę się, że ją mamy, że ją rozmnażamy i w tym rokuśmy trochę sprzedali jej i będzie również w terminie jesiennym, ale małe ilości, a wiosną przyszłego roku będzie jej u nas więcej. To jest przyszłość, tak jak Polka zdobyła nie tylko rynek polski, ale również rynek światowy. Tak mam nadzieję, że Delniwa będzie lepsza od Polki i też zawojuje świat.
Marek Radziemierski, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział Przysiek. Na kolekcji w Grubnie, jak widać, są właśnie te doświadczenia, demonstracje. Łącznie jest około 250 poletek. Rośliny rosną na porównywalnym stanowisku.
A więc nie są podlewane.
Nie są podlewane, nie są wyjątkowo któraś odmiana, załóżmy, inaczej chroniona. Nie. Wszystko jest w jednakowej technologii. Stan roślin odzwierciedla sytuację, jaka w tej chwili powszechnie występuje w naszym województwie. To po prostu widać efekt suszy. Z początku wegetacja szła poprawnie, dobrze, więc rośliny wyglądały na początku bardzo dobrze i rosły prawidłowo. Także i rośliny strączkowe, i zboża o zimę, zboża jare. Natomiast widać już wyraźnie objawy niedoboru wilgoci, która w tej chwili występuje. Niestety w wielu gminach naszego województwa, w wielu miejscach spadło w maju, w czerwcu bardzo mało wody, gdzieś w granicach 15 do 20 mm, czyli to praktycznie jest no, grubo, grubo poniżej normy i to wyraźnie widać. W tym roku rzepak praktycznie w 100% wypadł. Przy czym nie było to wymarznięcie, chociaż przy mróz też jakby dokończył sprawę, natomiast tak naprawdę wypadnięcie rzepaku zaczęło się już jesienią ubiegłego roku, o czym wielokrotnie pisaliśmy, mówiliśmy. Niestety rok ubiegły charakteryzował się tym, że było zimno i mokro, bardzo mokro, na tyle mokro jesienią, zwłaszcza we wrześniu, w październiku, że rzepak, mimo że miał odpowiednią ilość pokarmu i wody, nie radził sobie, bo było za zimno, po prostu nie rósł. I część roślin już około 30% po pierwszym miesiącu wypadnięć. Przed zimą wchodził już mniej więcej z połową wypadnięć roślin. Już nie było połowy stanu roślin, które zeszły i po prostu obumarły. No a mrozy wiosenne niestety dobiły plantacje, także rzepak wypadł. Natomiast, co ciekawe, rzepak jary po wypadłym rzepaku ozimym no i na części pola wysialiśmy kukurydzę. Kolekcja roślin strączkowych, łubiny, grochy, bobik, soje. Przy czym soja bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ mamy dwie odmiany, ale wysialiśmy je w trzech różnych terminach. A więc w terminie optymalnym oraz 2 tygodnie spóźnionym i 2 tygodnie wcześniejszym. Kolekcja z roślin jarych, szczególnie zbóż jarych, tutaj wyglądają one bardzo pięknie, natomiast widać wyraźnie u nich, że są rzadsze niż inne lata. Mimo, że są wyrównane, ładnie to wygląda, natomiast susza i wczesne lato, o tak powiem, które zdarzyło się wiosną, spowodowało, że na przykład w tym roku rośliny jare są słabiej nieco rozkrzywione niż w latach innych, kiedy w normalnych latach. Poza tym 15 odmian ziemniaków, mamy sporą kolekcję kukurydzy. Na kukurydzy, która w tym roku lepiej wygląda niż w roku ubiegłym, ale jednocześnie widać już wyraźnie, jest duża przy tej suszy, ujawnia się na roślinach zmienność dobowa, to też bardzo ciekawie i ładnie widać. W związku z tym, jak stoją, jeden gatunek stoi obok siebie i są różne odmiany, widać wyraźnie po prostu różnicę między nimi. No chociażby, tak, panie redaktorze, ten łubin, proszę zobaczyć. Niby wygląda, że jest wszystko tak samo, ale widać wyraźnie uszkodzenia, na przykład zwierzęta niektóre odmiany łubiny bardzo lubią, a inne nie, prawda? Będzie to miało wpływ potem na plonowanie? Oczywiście, że tak. Niektóre są bardziej smakowite dla zwierzęty łownej, a niektóre nie. No i tego typu nawet proste sprawy wydawałoby się, a różnica już może być. Poza tym w tym roku bardzo wyraźnie widać, że te wysokie temperatury i susza powoduje, że w zasadzie wszystkie rośliny mocno przyspieszyły wegetację. Innymi słowy, jeżeli nie będzie dalej utrzymać się taka temperatura, to żniwa będziemy mieli bardzo szybko, a niestety będzie miało to swoje przełożenie na nieco słabsze plony, ponieważ nie wypełni się ziarno na przykład tak, jak powinno się wypełnić. Chociaż z drugiej strony ziarno pewnie będzie zdrowsze, dlatego że jak zwykle w takich latach jest mniejsza presja chorób grzybowych. Przede wszystkim liczy się wydajność, więc to jest to najważniejsze.
Trying to smile, but the air is so heavy.
144 gminy tydzień temu złożyły do wojewody kujawsko-pomorskiego wnioski o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie spowodowanych przez suszę. Jak te prace przebiegają, ile komisji już działa faktycznie i co ewentualnie im pomaga, a co przeszkadza w tej pracy? Pan Adrian Mul, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.
Tak, komisje działają we wszystkich 144 gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast, żeby słuchacze Polskiego Radia PIG mieli świadomość, jaki jest rozmiar tych strat, tej tak naprawdę tragicznej sytuacji kujawsko-pomorskiej wsi, przytoczę jeszcze inne liczby. Mamy poszkodowanych ponad 24 tysiące gospodarstw rolnych na 65 tysięcy, jakie mamy w województwie kujawsko-pomorskim. A patrząc na obszar dotknięty suszami, to jest 417 tysięcy hektarów na milion hektarów, czyli ponad 40% poszkodowanych obszarów, z których tak naprawdę nie będzie zbyt wielkich plonów. Oczywiście komisje, które zostały powołane przez wojewodę, działają i muszą też bardzo aktywnie pracować. To jest też bardzo ciężka praca, bo muszą zakończyć pracę przed zebraniem tego plonu głównego. Jak wiemy,
będzie znacznie wcześniej niż zwykle.
Tak, mówi się od 3 tygodni, prawie do miesiąca ten okres się przyspieszył, jeśli chodzi o żniwa. Te żniwa tak naprawdę, jak słyszymy, już rolnicy będą rozpoczynać lada dzień. Także ten czas na przygotowanie tych protokołów indywidualnych, bo komisja musi odwiedzić każde gospodarstwo indywidualnie. Taki protokół indywidualny jest przekazywany do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z protokołem zbiorczym i wówczas nasi pracownicy, nasz wydział jeszcze sprawdza te protokoły. Natomiast jeszcze, żeby uświadomić w jakiś inny sposób skalę tego problemu, jak wiemy, w ubiegły rok był bardzo trudny też dla województwa kujawsko-pomorskiego w związku z nawałnicą, która nawiedziła nasze województwo. Oczywiście to też wiązało się ze stratami w rolnictwie, z szacowaniem strat, były powoływane komisje, natomiast w tym roku oceniamy, że tych protokołów będzie kilkukrotnie więcej niż było w tamtym roku. A tamten rok już był bardzo ciężki dla kujawsko-pomorskiego rolnictwa. Ten również niestety wszystko na to wskazuje, że będzie rekordowy, jeśli chodzi o to nieszczęście, które nawiedziło rolników.
No wiadomo, że te protokoły szacowania strat są potrzebne rolnikom przede wszystkim do uzyskania jakiejkolwiek pomocy finansowej, czy to w formie kredytów, czy też ulg w podatkach, także w składkach i ulgi w czynszach dzierżawnych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Na jakie generalnie rolnicy mogą liczyć zatem formy pomocy?
Tak jak informował minister rolnictwa, jest już możliwa ta forma pomocy de minimis, czyli pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli pomoc, jeśli chodzi o dopłaty, o kredyty preferencyjne. To jest jedna forma pomocy. Jest możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty podatku rolnego. Również rolnicy mogą otrzymać pomoc w KRUS-ie, jeśli chodzi o regulowanie składek ubezpieczenia społecznego i również pomoc Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla tych rolników, którzy dzierżawią ziemię. Tam jest możliwość odroczenia lub umorzenia części czynszu dzierżawnego. Także taka pomoc już jest możliwa. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach ta pomoc będzie niewystarczająca, dlatego po zakończeniu szacowania strat w rolnictwie i po sprawdzeniu tych wszystkich protokołów minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz sam premier zapowiedzieli już dodatkową pomoc dla rolników, nie tylko oczywiście z województwa kujawsko-pomorskiego, którym no jesteśmy tym województwem jednym z najbardziej poszkodowanych suszą, ale dla wszystkich regionów, dla wszystkich województw tej części północnej naszego kraju.
Chociaż z kolei przy szacowaniu strat i określaniu stopnia tych strat w gospodarstwie niestety obowiązuje od wielu już lat przepis unijny wprawdzie, ale kwestionowany przez rolników 30% próg, poniżej którego rolnicy nie mogą uzyskać pomocy. Chodzi o 30% strat w stosunku do obrotu w gospodarstwie, czyli również do wartości zwierząt hodowanych, do produkcji mleka czy też żywca.
Obowiązują wytyczne ministra rolnictwa odnośnie tej pomocy. Jak wcześniej wspomniałem, ta forma pomocy de minimis obowiązuje wszystkich i wszyscy dotknięci suszą mają taką możliwość, ale gospodarstwa, których straty wyniosą ponad 30%, będą mogły skorzystać z tej formy dodatkowej. Z wytycznych ministra rolnictwa i rozwoju wsi wynika również, że w trakcie szacowania strat w rolnictwie nie ma możliwości wyłączenia tej produkcji zwierzęcej. Także ta produkcja i ten ogólny obrót, o którym pan wspominał, no jest brany pod uwagę i będzie takie gospodarstwo całościowe brane pod uwagę, jeśli chodzi o pomoc ewentualną państwa.
Nie ma szans na odstąpienie od tej zasady, chociaż częściowo?
To jest dobre pytanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. My tej wiedzy na poziomie Urzędu Wojewódzkiego nie mamy i nie znamy też ewentualnych propozycji zmian.
Przeczy, po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Mieć te przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich głów. Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I to ja robię tu.
Trwa szacowanie już w gminach szkód spowodowanych przez suszę. Wojewoda kujawsko-pomorski, pan Mikołaj Bogdanowicz.
Komisje już tam działają, więc na 144 gminy deszcz, myślę, że zmienił na pewno nie w zbożach.
Nie ani w zbożach, ani rzepaku. Jarych, ani nawet złych osimy.
Nie ma na to rzeczywiście większych szans. Tutaj te straty będą. Jedyny plus jest taki, że pewnie opóźni się i tak wczesna faza żniw. Ta sytuacja pogodowa na pewno to opóźni, co nam pozwoli też szacowanie tych strat. To też jest dla nas istotne, bo jednak wykonanie tych zadań na tak dużym obszarze jest trudne. Na pewno kukurydza, na pewno buraki, na pewno ziemniaki, na pewno wszystkie inne okopowe, których nie wymieniłem, cebula zostały podratowane. To oczywiście wszystkiego nie uda się uratować, ale cieszymy się też, że ten spadek temperatury powoduje, że to wszystko tak szybko nie paruje, bo oczywiście chcielibyśmy tego deszczu, nie chcemy burz z gradem, które powodują duże straty i mogą zniszczyć to, co jest na polach. Dopingowaliśmy, żeby nie zwlekać powołania tych komisji, bo rzeczywiście szczególnie ten bardzo wysoka temperatura powodowała, że też nie pomogły się zacząć, wtedy byłoby ten dyskomfort spowodowany brakiem możliwości dotarcia do wszystkich plantacji, które znikają po prostu powoli z tych pól, no i byłby to na pewno kłopot. Teraz mamy tą szansę, że nam się uda wszystko oszacować w terminie, o to prosi pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ta informacja nas również bardzo cieszy. Z dużym zaangażowaniem pan minister podszedł do tego tematu bardzo trudnego suszy. W naszym województwie 4. rok z rzędu mamy sytuację trudną w rolnictwie, więc ja się nie dziwię, że te nastroje są bardzo złe. Zależy nam na tym oczywiście, żeby samorządy brały tą odpowiedzialność razem z nami. Jest to nasze wspólne zadanie, są to mieszkańcy poszczególnych gmin i w tym kierunku to powinno iść.
Chociaż z drugiej strony samorządy gminne, gminy generalnie narzekają na koszty, które na nich spadną. Oprócz kosztów na przykład w przypadku udzielania pomocy w podatku gruntowym, udzielając ulgi w podatku, gminy tracą oczywiście wpływ do budżetu, a jednocześnie jakby podwójnie.
To trwa od lat, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, umówmy się, że mieszkańcy Polski, poszczególnych samorządów, wspólnie za nich musimy brać odpowiedzialność, i samorząd, i strona rządowa. Było tak od wielu lat, borykamy się z tym, oczywiście zawsze jest dyskusja, kto jakie koszty ma ponosić, natomiast ja uważam tutaj samorząd, jako były samorządowiec się również wypowiadam, jest to w czasie kryzysu zadanie, którym powinien się przede wszystkim zająć samorząd, powinien to właściwie zdiagnozować, zbadać, każdy samorząd jest inny i na wypadek kryzysu musimy wszystkie ręce na pokład. No ja liczę na to, że to wsparcie rządu dla poszczególnych poszkodowanych będzie wystarczające, chociaż nigdy nie będzie takie jak prawdziwe plony sprzedane po dobrych cenach i dochody, które pozwalają i inwestować, i normalnie żyć tym rolnikom. Także tutaj dzielimy się tymi trudami, które przychodzą, których nikt nie wymyślił, których nikt nie stworzył. Po prostu taka jest sytuacja i musimy tak wspólnie działać.
Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zapowiedział, że rząd pomoże rolnikom i zrekompensuje straty spowodowane tegoroczną suszą. Wiceszef resortu, który spotkał się z mieszkańcami Lubuczewa koło Słupska, przypomniał, że niedobór wody tej wiosny mógł zniszczyć nawet 6 milionów hektarów upraw. Dodał, że ministerstwo czeka na dane zebrane przez komisje powołane w gminach.
Szacunki są różne, mówi się 4 miliony hektarów, a może 6 milionów hektarów. Nie wiemy, bilansujemy to. Wiemy, że pokryjemy wszystkie straty, które są i w wyniku wyszacowania. I tego jesteśmy pewni. Co więcej, uruchamiamy nowe elementy, takie jak kredyty niskoprocentowe albo zerowe, zwolnienie z podatku rolnego, z czynszu dzierżawnego, też ulgi związane z KRUS-em. Co więcej, już planujemy zaliczki dla rolników tytułu płatności bezpośredniej na jesieni, co najmniej 70%, a może więcej.
Czas na agroserwis. Tegoroczne niższe plony zbóż prawdopodobnie przełożą się na spadek dochodów rolników. Najbardziej odczują to rolnicy z małych gospodarstw, uważa Marta Skrzypczyk z BGŻ PNB Paribas. Według niej, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w tym roku powierzchnia zasiewów pod zboża spadła o 4,5% w stosunku do roku ubiegłego, to zbiory ziarna bez kukurydzy można prognozować na poziomie 14-20% niższym niż w 2017 roku. W ubiegłym roku zbiory zbóż podstawowych bez kukurydzy wyniosły 28 milionów 100 tysięcy ton. Konserwy wyprodukowane ze świń z gospodarstw znajdujących się na terenach zagrożonych afrykańskim pomorem świń ASF pochodziły wyłącznie od zwierząt zdrowych, informuje w komunikacie resort rolnictwa. Ministerstwo wyjaśniło, że komunikat jest komentarzem do publikacji prasowych dotyczących produkcji konserw z mięsa świń pochodzących z obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. To jest naturalne, że do różnych nowych zadań szuka się nowych ludzi, powiedział w czwartek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, pytany z powodu odwołania Witolda Strobla z funkcji dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od środy ośrodkiem kieruje Piotr Serafin. Pierwszy szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR, Witold Strobel, został powołany na to stanowisko 1 września 2017 roku przez byłą premier Beatę Szydło. We wtorek z funkcji tej odwołał go minister Ardanowski. Za uwagę dziękuję autor magazynu wiejskiego Andrzej Krystek. Do usłyszenia. Watch your mouth.